Jakiś czas temu doszły mnie takie niepokojące słuchy dotyczące gazet, jeżeli mogę powiedzieć, katolickich. Gość Niedzielny, który do tej pory bardzo dużo czytałem, lubiłem artykuły, podobnoż zaczął skręcać zbyt mocno w lewo. Ksiądz Kowalczyk, który pisał artykuły, kiedyś napisał, że niepokoi go to, że na początku wyrywało mu się poszczególne zdania z jego wypowiedzi, a później całe artykuły ostatecznie przestał współpracować.
To właśnie już nie skręca w lewo, tylko po prostu leży w rowie.
Na razie sygnalizuje, bo pewności nie mam, natomiast coś dzieje się niepokojącego. Tutaj od razu, bo pan powiedział słowo socjalizm i mój parafianin błagał mnie, jeżeli pojawi się jakiekolwiek słowo na temat socjalizmu, żebym zadał następujące pytanie. Czy doczekamy się upadku tradycji socjalistycznej w Europie?
Nie, nigdy w życiu, bo socjalizm to jest jeden z ulubionych, nawet można powiedzieć w swoim czasie, flagowych projektów piekielnych, tak? To jest jedna z kluczowych takich fałszywych recept na powszechną szczęśliwość doczesną i piekło nigdy o tym projekcie nie zapomni. To za dużo w to zainwestowano, prawda? Oczywiście, no, komuna ma swoje odsłony, miała swoje odsłony we wszystkich herezjach od heretyków pierwszych wieków, bo można powiedzieć, herezja towarzyszy Kościołowi od jego założenia. Mamy bolszewie, a więc socjalizm husycki, mamy herezję, a więc komunę luterską, kalwińską. To nie ma w tym żadnej przesady, to nie jest jakaś tutaj licencja poetycka, to nie jest przenośnia, tylko należy to rozumieć dosłownie. Wszystkie herezje zawsze dokonują zamachów, czy inicjują zamachy, zachęcają ludzi, podburzają ludzi do zamachów na kluczowe wartości. Jakie to wartości? Wiara, rodzina, własność. Własność, prawda? Wiara, jasna rzecz. Wszyscy heretycy po prostu nienawidzą z jakichś powodów najświętszych sakramentów, kwestionują je, ich istotę kwestionują, kwestionują zatem rolę szafarzy sakramentów, zatem dochodzi jak nie do zamachów fizycznych, z czym co ma miejsce, prawda? W takim romantycznym, sentymentalnym nimbem otoczeni Katarzy, tak, prowansalscy. Przecież to byli mordercy księży, dominikanów zwłaszcza, którzy tam spieszyli ze zdrową nauką. Husyci, rzecz jasna, właśnie protestanci. To były jedne wielkie polowania na księży katolickich. U nas apogeum tych polowań na ziemiach polskich, no to jest oczywiście z opóźnieniem ten efekt do nas przychodzi. To, co te spustoszenia, których rewolucja protestancka dokonała w zachodniej i północnej Europie już w XVI wieku, to u nas się dzieje w wieku XVII, no i święty Andrzej Bobola, prawda? Święty Andrzej Bobola, dlaczego święty Andrzej Bobola nie trafił na ołtarze od razu? Dlaczego jego pamięć nie była kultywowana przez jego współbraci w kapłaństwie, w towarzystwie jezusowym? Ano z tego prostego powodu, że on był jedną z kilkudziesięciu jezuickich ofiar rewolucji protestanckiej na tych ziemiach w połowie XVII wieku. Więc wtedy jezuici przyjęli tę męczeńską śmierć jako no, po prostu kolejny przypadek z serii, jako pewną normę. To były, powtarzam, polowania na księży. A zatem wszystkie rewolucje to czynią później już nie pod hasłem tam walki o czystą Ewangelię, ten frazes protestancki, ale już porzucono ten szyld, już loże pod hasłem oświecania narodów i urządzania państw na nowoczesną modłę, loże dokonują tego w kolejnych konwulsjach rewolucji jakobińskiej, jeszcze w XVIII wieku, rewolucji demokratycznych w wieku XIX i wreszcie to wszystko jest prostowanie ścieżki Leninowi, Trockiemu, Stalinowi, Hitlerowi, prawda, XX wiek, apogeum, ale nie kończące się apogeum, bo w XXI wieku kapłani wciąż giną, wierni wciąż giną. Więc powtarzam, herezja zawsze inicjuje zamachy na istotę katolicyzmu, a więc sakramenty, a więc szafarzy sakramentów, inicjuje zamachy na rodzinę, małżeństwo, instytucje małżeństwa. I to znowu można pokazać, no, od właśnie Katarowie prowansalscy spluwają na widok ciężarnej, ponieważ fałszywa doktryna manichejska podpowiada im, że sprowadzenie na ten nędzny, podporządkowany władzy złego świat kolejnego nędznika, kolejnej istoty ludzkiej, to jest horror. To jest coś przerażającego. A więc to zresztą też nawet katolicy tego się nie uświadamiają. Skąd żłóbek franciszkański? Skąd jasełka? Skąd szopka? To była odpowiedź na herezję. To była właśnie odpowiedź na kwestionowanie dobra i piękna cielesności ludzkiej, ludzkiej fizycznej postaci, ze szczególnym uwzględnieniem maleństwa ludzkiego, dzieciątka, prawda? I to jest odpowiedź świętego Franciszka na herezję. To w zwarciu z herezją Kościół dokonuje tych najpiękniejszych, że tak powiem, otwarć nowych w swojej historii. Więc zamach na małżeństwo, które Luter w ogóle przekreśla, zeświadcza, kwestionuje związek, tak, Pana Boga z instytucją małżeństwa. No i po trzecie, już nie muszę mówić, co tam robią z małżeństwem, prawda, jakobini, co robią bolszewicy z Aleksandrą Kołłątaj, towarzyszką Lenina, pierwszą tam minister do spraw obyczajowych w dziejach świata, która notabene doprowadziła do ustanowienia Dnia Kobiet świętem państwowym w Związku Sowieckim. Dużo by o tym mówić. Zamachy, po trzecie, na własność. Wszystkie herezje i rewolucyjne ruchy, które kontynuują to dzieło zniszczenia, dokonują oczywiście zamachów na własność. I to jest komuna w każdym kolejnym wcieleniu. Pytanie było o socjalizm. No, mówmy właśnie dużym skrótem, komuna. Czy ona jest heretycka, czy ona jest jakobińska, bolszewicka, czy ona jest wreszcie jak dzisiaj pod sztandarem różowym, zielonym, tęczowym. To na jedno wychodzi, jeśli idzie o konsekwencje, o naturalne skutki tych nienaturalnych, sprzecznych z ludzką naturą i z porządkiem świata ideologii. Tak, precz z komuną, proszę księdza, precz z komuną, a najgorzej jest oczywiście, kiedy te herezje przesączą się do wnętrza Kościoła katolickiego i uzyskują jakieś przyzwolenie, jakiś cień nawet błogosławieństwa ze strony zdezorientowanych, niedoinformowanych, niedouczonych katolików.
Wakacje teraz miałem okazję przeczytać jedną chyba z najlepszych książek w moim życiu. Staram się czytać coraz więcej i coraz więcej. Pamiętam, jak jeden z kapłanów w uczciwej rozmowie powiedział mi: Michał, pamiętaj, że jedyne ubóstwo w kapłaństwie to jest to intelektualne. Genialny tekst. Wiem, że powiedział to w formie żartu, ale okej. Od tamtego momentu zacząłem bardzo dużo czytać. Ta książka to jest autor Profesor Grzegorz Kucharczyk, Chrystofobia, 500 lat nienawiści do Chrystusa i Kościoła.
Każdemu polecam.
Mało tego, dostąpiłem zaszczytu porozmawiać telefonicznie z panem Kucharczykiem. Nagramy wspólnie też odcinek promocji tej książki, bo uważam, że to jest obowiązkowa lektura dla każdego człowieka, który chce poznać prawdę dotyczącą
pan
tego, że...
Pan profesor Kucharczyk, monumentalny już, mimo wciąż jeszcze stosunkowo młodego wieku, uczonego, monumentalne dokonania badawcze i popularyzatorskie, ale też analityczne, publicystyczne. Chciałbym zwrócić na to uwagę, że pan profesor Kucharczyk nie tylko daje nam jedną po drugiej książki tak cenne jak Chrystofobia, ale też w sposób pozytywny przedstawiające, referujące dzieje katolicyzmu w Polsce czy Polski katolickiej, ale też demaskujące, dekonstruujące antykatolickie mity. Patrzy na przykład zbrojne pielgrzymki o krucjatach. Każdemu polecam. Oprócz tego pan profesor Kucharczyk poświęcił bardzo wiele tekstów publicystycznych, publikowanych najczęściej na łamach Polonia Christiana czy na portalu PH24, dotyczących bieżącej akcji politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem tego, co dzieje się wewnątrz Kościoła katolickiego ze stolicą apostolską na czele.
Jednym z moich takich małych marzeń jest to, żeby na tym kanale, na kanale Deus Vult, zrobić kiedyś słuchowisko właśnie z tej książki. Moim marzeniem jest, to jest wydawnictwo Fronda, więc o zgodę będzie trzeba błagać, ale mam taką cichą nadzieję, że się kiedyś uda i no, ludzie naprawdę powinni poznać treść tej książki. Uwaga, kolejne pytanie, bo coraz więcej ludzi, z którymi rozmawiam, mówią o tym, że są wierzący, natomiast to słowo dla mnie już dzisiaj chyba nic nie znaczy w ustach ludzi, bo każdy praktycznie powie, że jest wierzący, natomiast za tym się nic nie kryje.
No i nie tutaj, każdy, proszę księdza.
To prawie, to tak.
Wchodzę w słowo,
szkodliwe
ale,
słowo, tak. Nie, fortunnie użyte
ale jest to zaiste nowy świat, to znaczy, tak. Co teraz powstaje. Mieszkałem przez lat parę na Wilanowie, tym nowym Wilanowie Leningradzie i tam wikary po kolędzie, więc informacja z pierwszej ręki, uświadomił mi, że w tej dzielnicy nie tylko domy nowe, ale i nowi ludzie. Więcej dzieci nieochrzczonych niż ochrzczonych.
Kolejne pytanie, które mnie bardzo nurtuje, właśnie ze względu na to, że powiedziałem, choć użyłem niefortunnego zwrotu, natomiast dosyć spore grono osób, z którymi się zadaję, używa sformułowania, że są wierzące, natomiast z praktyką już różnie tutaj, a dla mnie wierzący równa się przyjmujący sakramenty. Natomiast zastanawiam się, w świecie polityki, czy ciężko jest być człowiekiem wyznającym zasady chrześcijańskie w tym brutalnym świecie, jeżeli mógłbym tak to ująć. Tym bardziej, że nawet po mojemu osoby, które na przykład głosują przeciwko życiu ludzkiemu, naciągają na siebie z automatu ekskomunikę, lata sentencję, czyli mocą samego prawa. I mam wrażenie, że ludzie sobie nic tego nie robią. A przecież duże grono z tych, które gdzieś tam czasami słucham, mówią, że są wierzące, a jednocześnie głosują przeciwko życiu.
No to, że tam ludziska sobie nic z tego nie robią, To jest pół biedy, ale że wrócę do jednego z poprzednich akapitów, że władza duchowna nic sobie z tego nie robi. To jest znak czasu, że ta logika nie jest tutaj podzielana i że po prostu nie są wyciągane bardzo proste konsekwencje. To żal. To szkoda. A czy to jest ciężko być katolikiem w świecie polityki? No, w żadnym wypadku. Lekko, jak ptaszek. Bo proszę księdza, na bezrybiu i rak ryba, prawda? Można mieć ten zaszczyt, można mieć ten honor niezasłużony, żeby się od czasu do czasu o coś tam upomnieć. No to jest wielki luksus. To jest wspaniała sprawa. To tak na to trzeba patrzeć. To nie trzeba się martwić o to, że właśnie jeszcze nam tutaj ilość nie przechodzi w jakość, tylko trzeba dziękować Panu Bogu, że nam niegodnym daje szansę zrobienia czegokolwiek w tak kluczowo istotnych sprawach. Zresztą, co my tam robimy? No wystarczy nie popierać jawnego gorszycielstwa, jawnego przestępstwa, zbrodni. Wystarczy tego nie popierać. I proszę, na bezrybiu i rak ryba. I już ksiądz mnie o to pyta i już ja tutaj wyrastam, prawda, na bynajmniej, prawda, niezasłużony, to jest dla mnie zaszczyt, bo są ludzie, którzy etatowo, całe życie walczą. Są organizacje, są stowarzyszenia atakowane, dzisiaj także i fizycznie atakowane. Fundacja PRO. Prawo do życia, prawda? Która cóż takiego robi, czym sobie zasłużyła na te konwulsje wściekłe,
jest niewygodna,
napastliwe. No cóż, Fundacja PRO po prostu informuje, prawda? Po prostu informuje, co to jest tak naprawdę tak zwana aborcja, co za tą nowomową współczesności się kryje, jaka jest praktyka, jakie są realia. Fundacja PRO informuje, czego tam, prawda, organizacje międzynarodowe typu WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, co one zalecają naszym dzieciom, nawet i nie tylko nieletnim, ale nawet i niemowlętom, prawda, co zalecają. No, promocja bezeceństwa i zainformowanie o tym, ludzie padają ofiarą napaści rozlicznych. Więc jeżeli polityk może przez moment przynajmniej stanąć po właściwej stronie, no to ja się czuję tym zaszczycony i to jest dla mnie wielka gratka, prawda? Tak jakbym mógł się na moment wmontować w fotografię, której sam nie ustawiłem.
Czy pan jako człowiek wierzący modli się za swoich przeciwników politycznych, tak bym to ujął?
O, ja proszę księdza, właśnie już tutaj wspomniałem o tym, ale chętnie powtórzę, że jestem zaledwie świeckim grzesznikiem i z całą pewnością w ogólnym natłoku nawału za mało modlę się za moich nieprzyjaciół, ale z pokorą przyjmuję to jako zalecenie.
To jeden z moich odcinków, który jeszcze dzisiaj nagram, będzie właśnie o gorliwej modlitwie. Dlaczego to jest tak kluczowe i istotne? Bo bez tego się nie da. Po prostu bez Boga się nie da. Bez Boga jesteśmy nikim.
Bez Boga ani do proga, to prawda.
Kolejne pytanie, które mnie interesuje. Kim jest dla Pana Bóg?
Tak.
Publiczne wyznanie wiary.
Proszę księdza, no ja tutaj właśnie w myśl zasady pilnuj szewcze kopyta. Ja właśnie nie będę wychodził z roli. Jestem tutaj po pierwsze dzisiaj w roli doraźnie politykującego reżysera gawędziarza. Staram się bardzo poważnie do tej mojej roli podchodzić. I w związku z tym nie będę ojcu chleba odbierał jakimś tutaj moim niewczesnym kaznodziejstwem, prawda? Nie będę państwa katechizował w zastępstwie osoby duchownej, ale żeby to wszystko jednak znowu do polityki sprowadzić, to bym powiedział tak, że nie ma i być nie może właściwej polityki, geopolityki, ale także ekonomii, socjologii, bez właściwej antropologii. czyli bez właściwego pojmowania człowieka, bez właściwego rozumienia tego, kim, czym, po co, skąd jest człowiek. A otóż nie ma mowy o prawidłowej antropologii bez prawidłowej teologii, prawda? A prawidłowa, jedynie prawdziwa teologia jest tylko w Kościele katolickim. Tylko w Kościele katolickim. I podkreślam, katolickim. Nie w jakimś tam ogólnobojowym chrześcijaństwie, prawda? Bo okazuje się, że w praktyce politycznej na przykład tak zwana chadecja już niczego nie wnosi i nic nie znaczy. Chrześcijańska demokracja robi dokładnie to samo, co cała reszta komuny w świecie wschodu i zachodu. Chrześcijańska demokracja już nawet nie próbuje walczyć z rewolucją, tą rewolucją prowadzoną dziś, niekoniecznie od razu pod czerwonym, ale właśnie pod różowym, tęczowym, zielonym sztandarem. No u nas kłopot taki, że ta rewolucja postępuje też tak po chadecku pod biało-czerwonym sztandarem, pod flagą biało-czerwoną. Rewolucja czyni kolejne kroki na drodze do naszej zagłady. Więc trzeba to rozróżniać. Trzeba dziś szczególnie wyraźnie to sobie uświadamiać, że co najmniej od czasów Lutra nie wystarczy powiedzieć jestem chrześcijaninem, bo może to być dalece mylące. Trzeba powiedzieć jestem albo nie jestem katolikiem. Trzeba się do tego ustosunkować. Więc powiedziałem, nie ma właściwych celów i nie ma stosownych środków w działaniu politycznym bez antropologii katolickiej, a nie ma antropologii katolickiej bez teologii katolickiej. Czyli wiedzieli, co robią rewolucjoniści w rodzaju Hugona Kołłątaja, kiedy zaczynali swoje dzieło zniszczenia, znane dzisiaj w mitologii polskiej inteligencji jako wielka reforma Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie oświecenia. Hugon Kołłątaj zaczął tę reformę od rugowania teologii. Od rugowania teologii, od rugowania również łaciny jako języka wykładowego. I to wszystko było oczywiście w takim opakowaniu frazesów, że tu właśnie po polsku, polska młodzież niech się uczy. No, pozbawiona kontaktu z łaciną odeszła polska młodzież w kolejnych pokoleniach, to już dzisiaj chyba zupełnie ewidentne, odeszła od logiki. Jest niezdolna do logicznego rozumowania, a zatem jest niezdolna do krytycznej percepcji rzeczywistości i komunikatów. Tak? To, że propaganda w różnych opakowaniach pod różnymi flagami, że wchodzi jak w masło, że odnosi takie triumfy. No na przykład propaganda czasów pandemii, prawda? Czasów walki z wrażym, modnym, jedynie słusznym wirusem. To, że to wchodzi i wszyscy jedzą ten kit i jeszcze proszą o jeszcze, no to jest między innymi konsekwencja tego, że Hugon Kołłątaj wyrugował łacinę i wyrzucił, przeniósł na wcześniejszą emeryturę teologów na Uniwersytecie Jagiellońskim w drugiej połowie XVIII wieku. Więc co to jest teologia? No, to jest nauka właśnie o tym, kim jest Pan Bóg. Kim jest Pan? To ważne, że kim, nie czym.
Dokładnie, jest osobą.
Nie czym, jest osobą, że właśnie jest w Trójcy jedyny, obecny w Eucharystii. A, no to jest kluczowa sprawa. To jest kluczowa sprawa, bo bez cudu eucharystycznego, tego cudu, który następuje w każdej mszy świętej, i nawet trwa w tabernakulum ten cud, prawda? Bo heretyckie też były takie doktryny, że konsekracja jest chwilowa, że jest momentalna, prawda? Że tylko w dłoniach kapłana, w ustach wiernego przez moment, a potem Pan Jezus znika. Nie, nie znika, prawda? Stąd profanacje, zamachy dzisiaj szerzące się z dygresji w dygresję. Więc bez tego cudu nie ma katolickiego pojmowania, a więc cywilizowanego, łacińskiego pojmowania prawdy. prawdy. To jest paradoks. Tam, gdzie rozum ludzki musi się skonfrontować z tajemnicą i musi uznać, że to jest coś, czego sam by nie wymyślił. Coś, co żadnemu człowiekowi nie przyszłoby do głowy, prawda? Taka konstrukcja. A jednak jest rozum ludzki zaproszony do tego, żeby te tajemnice poznawać. Więc jest tym bardziej zaproszony do tego, żeby poznawać to, co nie tajemnicze. To, co łatwe, bo ogarnialne, postrzegalne okiem, uchem, co można wyrazić słowem prostym. Do tego wszystkiego rozum ludzki jest zaproszony. I to jest bardzo ważne, bo to jest tylko katolicka, łacińska kategoria prawdy, która jest, po pierwsze jest, tak? Po pierwsze jest ta prawda. Ona jest w Bogu, ona jest, Bóg jest prawdą.
My mamy ją odkrywać.
Prawda nas wyzwala, ale co jest fundamentalne w katolicyzmie? Ta prawda domaga się poznawania, czyli to jest wezwanie nie do nirwany. Roztopmy się wszyscy, prawda, w adoracji, kontemplacji. Właśnie kontemplacja, a więc rozumowanie, nie wyłączenie władz rozumowych, prawda? Nie przyjdźmy do kościoła lewitować 15 centymetrów nad posadzką, bo to, owszem, niektórym świętym się zdarzało, ale umówmy się, to nie jest oczekiwana norma. Można być katolikiem bez takich nadzwyczajnych możliwości. Więc po pierwsze jesteśmy wezwani do tego, żeby tę prawdę poznawać. Po drugie, mamy gwarancję poznawalności prawdy. Rozum ludzki jest od tego, żeby go używać. Ale trzecia, bardzo ważna rzecz, że prawda domaga się głoszenia. Prawda nie jest ezoteryczna. I szanowni państwo, to tylko cywilizacja łacińska. To tylko katolicy. Ponieważ są cywilizacje, a z naszego punktu widzenia antycywilizacje, które owszem błyszczą intelektem i które posiadają wiele wiedzy, informacji, danych, ale uwaga, prawda jest, bywa ezoteryczna. Bywa ezoteryczna, to znaczy zastrzeżona dla wybranych. Tylko w cywilizacji łacińskiej prawda nie jest zastrzeżona dla wybranych. Nie ma innej prawdy dla mnie, świeckiego, niegodnego, innej prawdy dla księdza, wyżej wtajemniczonego, prawda? I nie ma innej prawdy katolickiej dla papieża i kolegium kardynalskiego.
Jest na wyciągnięcie ręki dla każdego, kto szuka.
Nie ma. Nie ma. I to jest charakterystyczne wyłącznie dla naszej cywilizacji, że nie ma kręgów tajemniczeń. Owszem, no są tacy, co się więcej i dłużej uczą i tacy, co mniej, ale nie ma prawdy zastrzeżonej. Ona jest każdemu dostępna. I stąd, oczywiście w połączeniu z grecką agorą, tradycja Uniwersytetu Europejskiego. Znowu, żadna inna cywilizacja takiego narzędzia nie wynalazła takiego narzędzia, takiej przestrzeni wolności, swobody. No właśnie, wolność. Katolicki świat jest światem ludzi relatywnie najbardziej wolnych. Relatywnie w sensie w miarę ograniczeń, którym podlegamy przez naszą cielesność, przez doczesność, materialność świata, ale świat katolików jest światem ludzi wolnych. To naprawdę warto w ogóle z tym katolicyzmem, że szanowni państwo, właśnie nawet jeżeli ktoś nie ma daru wiary, tak, to rozumem politycznym, jeśli rzetelnie analizuje rzeczywistość, no musi dojść do tego, że to są po prostu fajne wynalazki. Takie jak, mówię, uniwersytet. Nikt inny czegoś takiego nie ma. Takiej wolności, że ona dopuszcza nawet zanegowanie samej siebie, prawda? Rzeczywistości katolickiej. A z tym darem wiary, bo to często wraca, że ktoś... Miałem w ostatnich dniach taką rozmowę z młodym człowiekiem, który z jakiegoś powodu uznał za stosowne mi tłumaczyć, że on właśnie jest nawet i praktykujący, ale niewierzący. Tak? Ja też w pewnym sensie. Ja jestem, jeśli chodzi o politykę, o demokrację, to ja jestem niewierzący, a praktykujący. Prawda? To on mi tłumaczył, że tak ma z Kościołem katolickim. I ja mu na to co jest standardową moją odpowiedzią, że wybór katolicyzmu to jest dla dorosłego człowieka decyzja polityczna. Święty Paweł pisze o darach Ducha Świętego i tam wylicza, ksiądz będzie lepiej ode mnie pamiętał, jakie tam dary, dar rozumienia, dar tłumaczenia, jakie ciekawe rozróżnienie, prawda? Że można coś nieźle rozumieć, ale nie być w stanie komunikatywnie innym udzielić swojej wiedzy, więc święty Paweł to rozróżnia, jest ta systematyka darów, tam chyba jest ich spora lista i między innymi jest dar wiary. Prawda? I tak w pewnym momencie do mnie doszło, że jaka ciekawa rzecz, że z tego wynika, że nie wszyscy mają ten dar wiary, ale uwaga, to, że akurat tego daru nie otrzymaliśmy, to nas nie wyklucza z Kościoła katolickiego. Nie oczekujcie państwo, że właśnie będziecie lewitować codziennie. Nie oczekujcie, że wasze związki z Kościołem katolickim zawsze będą sentymentalną, może nawet ekstazą. Nie, to jest dla dorosłego człowieka decyzja polityczna, właśnie na drodze rozumowej do podjęcia, a nie na drodze sentymentalnej.
To pozwolę sobie jeszcze tylko trzy rzeczy szybciutko powiedzieć, bo pojawiło się milion pytań w mojej głowie, a niestety jestem mistrzem dygresji. I zadam ostatnie pytanie, na które chciałbym, jeśli się tak da, żeby pan odpowiedział w taki prowokacyjny sposób, żeby ludzie sami chcieli zacząć czytać pewne rzeczy. To będzie dotyczyło o tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej w pomieszczeniu. Natomiast tak, pierwsza rzecz. Rozmawiałem niedawno z bardzo cenionym psychologiem i powiedział, że niepokoi go pewien fakt, bo pan mówił tutaj na temat teologii, na temat antropologii i on powiedział, że w wielu uczelniach, na których wykładana jest psychologia, robi się niemalże wszystko, żeby przedmiot zwany antropologią albo był wykładany najgorzej, jak to jest tylko możliwe, albo żeby w ogóle go nie było. I on stwierdził, że przecież tak, teologia, nauka o Bogu, psychologia, wewnętrzne ja, badanie siebie, pewnych schematów działania i antropologia, on stwierdził, genialne zresztą według mnie jest sformułowanie, jest to pomost łączący między człowiekiem a Bogiem. W momencie, kiedy młodzi adepci tej sztuki psychologii nie wiedzą nic na temat tego pomostu, większość niestety jest niewierząca. Gdyby, on stwierdził, antropologia była wykładana dobrze, każdy z nich doszedłby do Boga w ten sposób. Bardzo ciekawe. Rzucam tylko hasło.
Proszę księdza, ja chyba za dużo w życiu miałem do czynienia z patentowanymi psychologami. W kręgu znajomych, nawet i bliskich. Ja nie wierzę, proszę księdza, w psychologię.
Ale to
ja
na razie wierzę, tu kropkę postawmy.
Ja wierzę, do czego nie potrzeba żadnej wiary, tylko po prostu, jakby to powiedzieć, uznaję powołanie neurologów, powołanie medyków, którzy starają się wydobywać ludzi z katastrofalnych zapaści psychicznych, ale w psychologię akademicką, w sensie narracji literackich o ludzkiej psyche, to ja nie bardzo wierzę. Ja to traktuję jako literaturę. Jako literaturę, a wiemy, że ta literatura bywała w historii narzędziem szerzenia, patrz wyżej, herezji, prawda? Freud i cała ta szajka, której działanie wielopokoleniowo w XX wieku przecież było oparte na fałszerstwach, na fałszywych, pseudonaukowych badaniach typu raport Kinseya, prawda? I to zostało sprzedane biednej, bezbronnej kompletnie młodzieży, ogołoconej jednocześnie z odartej, no właśnie, ze zdrowego rozsądku równowagi, którą kiedyś antropologia katolicka wykładana na uczelniach dawała. No i to było otwarcie drogi do rewolucji. Do rewolucji, prawda? Kolejni szamani. Szamani, którzy zastąpili kult prawdziwego Boga w prawdziwym, świętym, jedynym jego kościele, w najlepiej przekazywany, zastąpili rozmaitymi świeckimi kultami. To są przecież psychologowie, tak, dziedzice właśnie rewolucji rewolucji, która w psychologii się uzewnętrzniła w XX wieku, no to są przecież właśnie szamani pewnego świeckiego kultu, w którym koniecznie właśnie konfesjonał nie, ale kozetka u psychoterapeuty, proszę bardzo. To jest zastępczy świecki kult. Ja powiem, nie mówię nie neurologom i psychiatrom, natomiast mówię stanowcze nie psychologom, którzy nie rozprawili się z kultem Freuda i jego następców, kontynuatorów i popleczników.
Tutaj tylko jeszcze powiem do osób, które słuchają, a mianowicie pan użył tutaj sformułowania dotyczące darów Ducha Świętego, natomiast tutaj chodziło o charyzmaty Ducha Świętego z listów Pawła, bo jest takie drobne rozróżnienie istotne, czyli dary, charyzmaty i owoce. Zachęcam do poczytania w liście do Koryntian w 12 i 14 rozdziale, bodajże będziemy mieli okazję sięgnąć literatury. Fascynujące jest to faktycznie, jak pan mówił też o łacinie. Faktycznie było.
Łacina dyscyplina. Bez
greka,
łaciny
i
pada
hebrajski.
Dyscyplina.
Poznanie tych języków, chociażby tak pobieżnie, na ile się da, z automatu pomogłoby ludziom myśleć samodzielnie. Ja na przykład niedawno rozmawiałem na temat słowa entuzjazm z moim kolegą z parafii, też kapłanem, i fajnie pokazał pewną rzecz. Na przykład nam entuzjazm kojarzy się, że coś jest radość, fajnie, jestem wesoły. A on mówi, przecież Greka jasno powiedziała enteousia, czyli dusza zanurzona w Bogu. Jeżeli w momencie, kiedy człowiek ma tak ułożone myślenie, jest to genialne, bo nie da sobie wmawiać różnych słów, które nic nie znaczą. Hasła jakieś półsłówka, którymi się posługuje dzisiaj świat mediów. Mamy jeszcze minutę. Zadać pytanie, bo
chciałbym
o ten Getschwald.
A, proszę bardzo.
To pan będzie musiał tak umieć odpowiedzieć. Tylko pytanie zadam, które brzmi następująco. Jak pan widzi i ocenia to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą z perspektywy objawień w Getschwaldzie?
Za naszą wschodnią granicą i w całym świecie mamy sytuację ściśle analogiczną. Ściśle analogiczną do sytuacji międzynarodowej w roku 1877. Ksiądz pyta o Getschwald, więc może jeszcze nie wszyscy państwo kojarzycie, że chodzi o objawienia Najświętszej Marii Panny latem 1877 na Warmii, Świętej Warmii w Getschwaldzie. Jedyne na ziemiach polskich uznane, potwierdzone powagą Urzędu Nauczycielskiego, biskupiego objawienia. Dlaczego uznane? Dlatego, że po prusku skrupulatnie udokumentowane. Trwała dokumentacja, została podjęta, kiedy jeszcze trwały objawienia.
A Matka Boża mówiła po polsku, to
tak
podkreślam.
Jest. Otóż ja tą sprawą się zajmuję, to jest mój niedokończony projekt dokumentalny, film dokumentalny. Mam nadzieję, że mimo natłoku na wału uda się ten film skończyć w perspektywie już nieodległych lat i mam nadzieję, że będzie to film wyposażony w ścieżkę dźwiękową autorstwa wybitnego kompozytora
młodego
pokolenia
Szymona
Kusiora. Tak, ścieżka dźwiękowa do mojego filmu Luter i rewolucja protestancka, to jest połowa roboty w tym filmie, prawda? Szymon Kusior, polecam. Państwu i mam nadzieję, że film będzie godny tej muzyki, która powstanie. Tym się interesuję, ale uwaga, mój film będzie filmem politycznym, sensacyjnym. Będzie filmem o wojnie. O wojnie światowej, ni mniej, ni więcej. O pierwszej wojnie światowej, która wisiała na włosku 40 lat wcześniej. Właśnie latem 1877. I w tym jest ścisła analogia. Dzisiaj, szanowni państwo, jeśli się modlić w sprawach nie tylko prywatnych, ale i publicznych, to przede wszystkim, żeby wojny nie było. Żeby wojny nie było. Z wszystkim innym jakoś Pan Bóg może pozwoli nam sobie poradzić. Byle wojny nie było, a ta wisi na włosku.
Tu stawiamy kropkę. Panie pośle, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Wzajem. Do następnego razu.
Zachęcam do subskrypcji kanału. Wyślijcie też być może SMS-ami do różnych znajomych, ponieważ tego typu treści nieraz są ucinane w świecie internetu. I obowiązkowa lektura oczywiście. Przeczytać treść objawień w Gierszwałdzie. No jest obowiązkowa dla każdego Polaka, który powinien tym żyć, znać i wyciągać wnioski. I o to błagam. Myślcie samodzielnie. Człowieku rozumny, jak mówi jeden z youtuberów.
Przesłanie Gierszwałdu bardzo proste. Mniej pijcie, więcej się módlcie. Najlepiej na różańcu.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Amen.